Witam Państwa, Lech Pilarski. Piąta generacja sieci mobilnej to kolejny krok w rewolucji cyfrowej. Przede wszystkim umożliwi szybką transmisję danych bezprzewodowo. Łączność ta będzie nam potrzebna, aby połączyć rzeczy. Tak, nie tylko ludzi, ale także nasze wyposażenie technologiczne. Coraz więcej jest tego w naszym otoczeniu, począwszy od smartfonów, poprzez samochody, telewizory, lodówki, nasze domy, w których są różne sterowniki zapewniające nam ich odpowiednią obsługę, a skończywszy na naszych instalacjach produkujących energię ze słońca. Teraz, w czasach pandemii, paradoksalnie dowiedzieliśmy się, że internet może nam ułatwić życie, zapewniając pracę, umożliwiając zrobienie zakupów, a nawet w kontaktach z lekarzami, bo uaktywnia się również telemedycyna. Co sekundę przybywa nam na świecie 50 tysięcy gigabajtów danych. Aby to obsłużyć, musimy mieć serwery i sieć przesyłu danych. Do tego właśnie niezbędna jest sieć 5G. Czy rzeczywiście? Na to pytanie odpowiedzą m.in. nasi dzisiejsi goście. Zapraszam. I teraz właśnie sprawdzimy, jak to jest z tym przesyłem danych. Doktor Tomasz Rożek, fizyk i popularyzator nauki. Witam pana.
Dzień dobry.
Tu się sprawdza, choć pan jest w Katowicach aż, a raz doktor inżynier Maciej Sadowski z Politechniki Białostockiej. Niedaleko, ale sprawdźmy tę łączność dane.
Dzień dobry.
To jak słyszymy się, panowie, to może spróbujmy powiedzieć, co to jest owe 5G i dlaczego to jest tak istotne, wprowadzenie tego w życie. Zaglądałem do takiego specjalnego raportu przygotowanego przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową Cyber Policy i tam jest napisane, że ta sieć jest właśnie niezbędna do tego, aby przyspieszyć przede wszystkim przesył danych. Tomasz Rożek.
Z pana wstępu chciałbym jedną rzecz przywołać. Nie poprawić, tylko uświadomić. Te wszystkie rzeczy, o których pan powiedział, czasami mogłoby się wydawać, jak tak słuchamy, jak to się wylicza, że są to urządzenia, technologie, usługi, które ktoś nam jakoś wmusza, ktoś nas tym obdarowuje i my czy chcemy, czy nie, no to tak naprawdę świat się zmienia, więc one są, tak. W rzeczywistości wydaje mi się, że ten obraz jest troszeczkę inny. Zadajmy sobie pytanie, każdy z nas, czy mając w domu internet, czy chcemy, żeby ten internet był szybkim internetem, czy wolnym? Czy jeżeli mamy ofertę, która daje nam różne szybkości internetu, to wybieramy tą najwolniejszą, czy na przykład się zastanawiamy, okej, ale ta szybsza kosztuje tylko 3 zł więcej w miesiącu, wezmę szybszą, bo lepiej będę mógł oglądać filmy, szybciej będą przechodziły pliki i tak dalej, i tak dalej. Jak wybieramy sieć komórkową, to wybieramy taką, która ma
słaby zasięg.
Sieć, tak, słaby zasięg czy dobry zasięg? Czy jak mamy kupić nowy telewizor, to wybieramy telewizor smart, czy kupujemy taki telewizor z kineskopem, który w ogóle nie jest podłączony nijak do internetu? To są technologie, których nam nikt nie wmusza. To są technologie i decyzje, które podejmujemy my sami. I my sami musimy mieć świadomość, że są tego pewne konsekwencje. Oczywiście, że świat by się nie zawalił, gdyby nie wprowadzać technologii 5G. Ale ten świat mógłby się zakorkować, bo nie sądzę, żeby do kogokolwiek z nas, mówiąc nas, konsumentów, trafił taki argument, szanowni państwo, co prawda w stolicach czy w krajach innych jeżdżą samochody autonomiczne, co prawda ludzie mają smartfony, dzięki którym mogą oglądać telewizję w 4K w czasie rzeczywistym, co prawda i tu długa, długa, długa lista wymieniania różnych technologii, co prawda tam to jest. U nas tego nie ma, bo myśmy postanowili, że będziemy funkcjonowali bez szybkiego internetu. To tak nie działa.
Taka Białoruś technologiczna.
Podjęliśmy pewne decyzje, że chcemy pewne rzeczy mieć, pewne usługi mieć. Więc po to, żeby one były, musimy zrozumieć, że konsekwencją jest przebudowywanie sieci. czyli dokładanie, czyli powodowanie tego, że sieć ma coraz większą przepustowość. I ta analogia z przepustowością, która kojarzy się z jakimś kanałem, w którym płynie woda, albo na przykład drogą, którą jeżdżą samochody, moim zdaniem jest bardzo dobra, bo łatwiej sobie wyobrazić samochody jeżdżące w mieście niż te gigabajty latające w jakimś światłowodzie. W momencie, jeżeli mamy miasto i w tym mieście jest za dużo samochodów, to musimy podjąć decyzję. Albo ograniczamy liczbę samochodów i to jest wtedy rezygnacja z pewnych technologii, albo też przebudowujemy miasto. Czasami może się to wiązać na przykład z tym, że droga, która była jednopoziomowa, nagle budujemy drugi poziom po to, żeby było dwa razy więcej samochodów się zmieściło. Czasami może się to wiązać z tym, że przebudowujemy skrzyżowanie na rondo i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, czy nie wrażenie, tylko powiedziałbym, że teraz jesteśmy na etapie nie przebudowy miasta jeszcze, kolejnej przebudowy miasta, tylko projektowania, w którym miejscu, co trzeba byłoby przebudować i jak przebudować, żeby na tych drogach zmieścił się większy ruch.
Pewnie pan Maciej Sadowski zgodziłby się z tymi porównaniami i z tą tezą, ale właśnie paradoksalnie pandemia uzmysłowiła nam, jak istotny jest internet. Przecież wiele osób, i pan również, nie mógłby się, panie Macieju, spotykać ze studentami, gdyby nie ów internet. Ile problemów na początku było, żeby można było odpowiednią szybkość łączy zapewnić, albo jakie były kłopoty z połączeniem ze studentami, którzy są w miejscowościach niewielkich, oddalonych nie tak znowu daleko od Białegostoku, ale oni mają najwięcej problemów, bo właśnie jest słaba sieć.
Dokładnie tak. Ten problem zresztą spotkał nie tylko szkolnictwo wyższe, ale również szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo średnie, jak również przedsiębiorstwa. No, przy przypadku pracy zdalnej, jakiejkolwiek pracy zdalnej, wymogiem jest łącze o odpowiedniej przepływności. Ja obserwując moje dzieci, jak pracowały zdalnie, to też były takie sytuacje, że po prostu w przypadku uruchomienia lekcji raptem łącze się po prostu zatykało, dochodziło do zerwania sygnału, trzeba było wznawiać połączenie. Także ta odpowiednia przepływność sieci, odpowiednia jakość sieci jest tutaj po prostu niezbędna. I wprowadzenie sieci 5G taką możliwość może nam dać. Co prawda, to co mój poprzednik już sygnalizował, że w tej chwili ta infrastruktura, która istnieje w przypadku sieci 3G, 4G, ona jest wystarczająca, aczkolwiek zawsze byśmy chcieli, żeby było więcej, lepiej. Tutaj my mówimy przede wszystkim z naszego jakiegoś punktu widzenia, ale jak się spojrzy w pewien sposób globalnie, z perspektywy przedsiębiorców, z perspektywy tych, którzy zarządzają pewnymi instytucjami, infrastrukturami, to się raptem okazuje, że te przepływności są zbyt małe i sieć musi być modernizowana. Myślę, że nikt z nas nie chciałby wracać do tych standardów sieci, które były 15-20 lat temu.
Panie Macieju, jeśli pan pozwoli, to ja tutaj przytoczę dane właśnie z tego raportu NASK Cyber Policy. Transmisja danych 2G od 1991 roku 64 kilobity na sekundę. Od 2001 3G przesyłu danych 140 kilobity na sekundę, to była ta dolna granica, a górna 2 megabity na sekundę. 4G to 100 megabity na sekundę do 1 gigabita, natomiast 5G to do 20 gigabitów na sekundę. To pokazuje skalę tej przebudowy, modernizacji infrastruktury internetowej.
Dokładnie tak. Tutaj powiedzmy dla takiego zwykłego zjadacza chleba mogą się wydawać to, że są to po prostu transfery w zasadzie do czego one mogą być wykorzystywane. No transfer bezprzewodowy filmów. No owszem, ale to trzeba sobie uzmysłowić, że sieć 5G to nie jest tylko rozrywka, to jest również utrzymanie pewnej jakiejś infrastruktury i dużo więcej możliwości związanych na przykład z jakąś telemedycyną, z operacjami na odległość, z pewną infrastrukturą autonomiczną na terenie miast, z autonomicznym ruchem, z autonomicznymi pojazdami. Także tutaj tych możliwości jest dużo, dużo więcej i to przede wszystkim do takich rzeczy te transfery są potrzebne. A one są niestety niemożliwe do uzyskania w przypadku obecnej sieci, bo ona się po prostu szybko zakorkuje. Tutaj jest, mamy sytuację w tej chwili taką, że w przypadku sieci 4G znacznie zostały poszerzone kanały telekomunikacyjne, czyli można to przyrównać do tego, co pan Tomasz Rożek mówił, mamy szersze autostrady. Z tym, że chcąc zwiększyć ten ruch jeszcze, to ta autostrada niestety musi być jeszcze poszerzona. Stąd po prostu jest sytuacja taka, że muszą być wykorzystywane inne zakresy częstotliwości, musi zostać zreorganizowane przydziały częstotliwości, że są rozpisywane przetargi na nowe częstotliwości. To po prostu musi nastąpić, inaczej tego się po prostu nie zrobi.
To jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której wydaje mi się, że warto by było powiedzieć. I tutaj znowu posłużę się analogią taką, która wydaje mi się dla wielu z nas będzie dość oczywista. Wyobrażam sobie moment, w którym ktoś na jakimś terenie, w jakimś regionie zaczął budować sieć kabli elektrycznych po to, żeby zasilać domy w prąd elektryczny. I oczywiście tego prądu na początku nie trzeba było wiele, bo tak naprawdę jakimś tam odkryciem czy innowacją było to, że była jedna czy dwie żarówki i to w zupełności wystarczyło. Ale za chwilę zaczynało się okazywać, że chcielibyśmy mieć światło nie tylko w jednym czy w dwóch miejscach, ale w każdym pokoju. I że chcielibyśmy mieć radio, które no, jako żywo działa tak, no, dzięki energii elektrycznej. Ale chcemy też mieć pompę, dlatego że nam zalewa piwnicę albo hydrofor, w związku z tym niech będzie pompa, a później lodówkę, a później piecyk. I nagle zaczyna się okazywać, że jak te wszystkie rzeczy podłączymy, to ten biedny kabel, który tam był rozprowadzony lat temu 20-30-50, fizycznie zaczyna się po prostu przepalać. No więc co mówimy, to dajmy grubszy kabel albo dodajmy dwa kable. I nagle robi się larum, że wprowadzamy nową technologię dwóch kabli. Tyle tylko, że te dwa kable to jest dokładnie ta sama technologia, co ten jeden kabel, tylko trochę bardziej. Nie bardziej inna technologia, nie bardziej inna fizyka, tylko po prostu potrzebujemy więcej prądu. Co więcej, w międzyczasie zaczęło się okazywać, że ten prąd elektryczny, on jest potrzebny nie tylko po to, żeby oświetlać, albo w lodówce ochładzać, albo w piecyku ogrzewać, ale także po to, żeby na przykład produkować. W Polsce są całe regiony, które mają niedobór mocy. Nie mówimy o tym zbyt często, ale Polska ma niedobór mocy, to znaczy są ogromne obszary, gdzie nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby wybudować duży zakład pracy, fabrykę, jakąś większą inwestycję, bo tam zabraknie prądu.
I takim regionem, panie Tomaszu, jest właśnie województwo podlaskie.
Nie chciałem tego powiedzieć, ale wiem, że właśnie tak jest.
No to i to stwarza taką barierę rozwojową.
Oczywiście, że to stwarza barierę rozwojową. I tutaj przechodzimy z tej mojej analogii dokładnie do tego tematu, o którym mówimy. Musimy zdawać sobie sprawę, że barierą rozwojową jest także wolny internet. Barierą rozwojową jest także wolna sieć komórkowa. Nie wolna na zasadzie, że rwie, jak rozmawiamy. To już jest w ogóle poniżej wszelkich standardów. Wolna to znaczy taka, w której ja, budując firmę, nie jestem w stanie zorganizować wideokonferencji z całym światem.
Ja wolna wyjeżdżam, panie doktorze, ja wyjeżdżam na wieś, to jest tylko niecałe 50 kilometrów od Białegostoku, nie mogę korzystać praktycznie rzecz biorąc z internetu, nawet komórkowego, bo tak słaba jest przepływność sieci. Góra 3G, no HDSP w porywach.
No i to jest problem, bo tak jak z prądem domyślam się i czytam czasami jakieś archiwalne materiały, że postawienie sieci średniego napięcia zaczęło, też wywoływało duże emocje, ponieważ no, jakoś ludzie zaakceptowali tą sieć, powiedzmy, niskiego napięcia, czyli ten kabel, który fizycznie wchodzi do naszego domu. Natomiast jak go trzeba było więcej, tego prądu, no to trzeba było postawiać jakieś transformatory, jakieś sieci. Ja rozumiem, że to mogło wywoływać emocje, ale tego nie trzeba by było, gdyby nie nasze apetyty. I nie tylko apetyty związane z rozrywką, jak pan doktor mówił, z luksusem, ale także nasze apetyty związane z tym, że gospodarka, świat się zmienia. Internet nie służy już tylko i wyłącznie do rozsyłania maili albo do rozsyłania memów. Internet dzisiaj to jest nawet nie, ja już w ogóle uważam, że mówienie o świecie rzeczywistym i wirtualnym to już jest zupełne nieporozumienie, ponieważ te dwa światy z sobą są tak ściśle połączone, że nie można funkcjonować i nie można produkować, nie można działać, jeżeli nie ma się zapewnienia i prądu elektrycznego, i wody, to nam się wydaje oczywiste, w niektórych miejscach gazu, ale we wszystkich miejscach szybkiej sieci. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Rozwój stanie dlatego w tych miejscach, tam gdzie nie będzie szybkiej sieci.
I tu pytanie do pana doktora Macieja Sadowskiego, bo zaglądam ponownie do owego raportu cyberpolicy.nask.pl i tam jest tak napisane: porównanie standardów sieci komórkowej. 2G to jest opóźnienie 300 milisekund. W 3G 100 milisekund, w 4G 10 milisekund, a w 5G 1 milisekunda. Co to oznacza?
Jest to dosyć istotny parametr. Powiedzmy w przypadku rozmów czy jakiegoś przekazu wideo nie odgrywa to jakiegoś wielkiego znaczenia. Ale w przypadku, gdybyśmy chcieli taką sieć wykorzystać do sterowania pewnymi procesami przemysłowymi na przykład, czy do sterowania ruchem na drodze, do kierowania pojazdem autonomicznym.
Do nadzoru nad pacjentem takim kardiologicznym.
Dokładnie. To w tym momencie te czasy niestety są istotne i bez opracowania takich systemów, które będą w stanie wygenerować pewien sygnał sterujący w tak krótkim odstępie czasu, to po prostu takie funkcje nie są po prostu możliwe.
Czyli to jest taka zwłoka w działaniu. Zbyt długie myślenie. Przy 2G to zajmowało aż 300 milisekund, ale przy 1G ta reakcja musi być natychmiastowa. Przy 5G.
Dokładnie. Weźmy na przykład analogię do poruszania się samochodu. Jeżeli mamy sytuację taką, że zapala się czerwone światło, trzeba wyhamować, człowiek, zanim zareaguje na taki bodziec, upływają no, często nawet pół sekundy. Natomiast w przypadku automatu, jeżeli ma być do tego wykorzystana jakaś sieć, która prześle jakąś informację, jeżeli jest zmiana świateł, to ten samochód musi się odpowiednio zatrzymać. Też trzeba mieć świadomość tego, że nie stanie w miejscu, że potrzebuje też jakiegoś pewnego czasu na wyhamowanie. Stąd po prostu w przypadku procesów jakichś technologicznych, w przypadku zabiegów operacyjnych są to po prostu bardzo krytyczne, bardzo istotne po prostu parametry. I sieci 5G są tak opracowane, że umożliwiają na realizację właśnie tego typu zadań.
I poza tym najważniejsze to także niezawodność owej sieci, nie tylko oczywiście niskie opóźnienie.
Oczywiście.
No i teraz tutaj, panie doktorze, to pytanie do pana Tomasza Rożka. Kwestia zagęszczenia, bo też nie bierzemy pod uwagę, jak ten świat zmienia się również z tego powodu, czyli jak wiele różnorodnych urządzeń, które mogą mieć dostęp do internetu, które mogą być sterowane przez internet, zaczyna się pojawiać w naszym otoczeniu.
Nie chcę zabrzmieć jak osoba wiekowa, ale naprawdę nie tak dawno jeszcze rzeczą zupełnie oczywistą było to, że nawet mając telefon komórkowy z pełnym łączem internetowym, jak chciało się coś sprawdzić, to się wtedy łączyło z internetem, tak? W sensie klikało się ikonkę transfer danych albo jakkolwiek inaczej ona się nazywała, łączyło się z internetem po to, żeby zerknąć w maile, ewentualnie odpisać, po czym się wyłączało. Dzisiaj są ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, gdzie się włącza, gdzie wyłącza internet, bo w zasadzie telefon jest cały czas w sieci. Oczywiście na to wpływ miało wiele różnych czynników, między innymi odpowiednie taryfy, które przecież w zasadzie umożliwiają nam działanie w internecie non-stop i za to nie płacimy. Na to oczywiście także odpowiednie aplikacje, także te, które wymagają ciągłego bycia w sieci. Do czego zmierzam? Do tego, że nawet gdybyśmy nie kupowali nowych urządzeń, nie budowali nowych urządzeń, które wymagają połączenia sieciowego. Ja o nich za chwilkę powiem, ale nawet gdyby ich w ogóle nie było, to już sama zmiana naszych zwyczajów powoduje, że w miejscach szczególnie zagęszczonych jest kłopot. Co to są miejsca szczególnie zagęszczone? Na przykład stadiony, na przykład centra handlowe,
lotnisko,
na przykład lotniska, na przykład dworce kolejowe. Czy w tych miejscach już teraz jest kłopot? Okay? I teraz na to wszystko nakłada się jeszcze to, że my kupujemy tego coraz więcej. My chcemy przecież, żeby coraz więcej rzeczy miało połączenie do sieci. My w torbie czy w kieszeni nie mamy już jednego urządzenia łączącego się z siecią, tylko mamy coraz częściej dwa albo nawet trzy. To może być komputer nawet, jak on jest wygaszony, on może mieć połączenie z siecią, bo na przykład w tle sprawdza coś, ale na przykład czytnik, na przykład smartwatch, za chwilę będziemy mieli ubrania, które mają też wszyte jakiś rodzaj elektroniki, czy to osoby, być może w dużej części na początku będą korzystały z tego osoby, które muszą być monitorowane, ale za chwilkę się okaże, że na przykład dobrze jak biegacz, który co rano uprawia jogging albo wieczorem, ma koszulkę, w której są czujniki mierzące jego parametry, ponieważ najpierw dla czystego bajeru i pochwalenia się znajomym, że coś takiego mam, a później za chwilę może lekarz będzie chciał w te dane spojrzeć, a za chwilę może się to stać standardem, że coś takiego robimy, bo obiektywnie, jak z tych danych będziemy korzystali w sposób odpowiedzialny, może się okazać, że będziemy w stanie wykrywać niektóre choroby, zanim pojawią się pierwsze ich objawy. To jest jedna z nielicznych sytuacji. Niedawno przygotowując wykład o sztucznej inteligencji w medycynie, zdałem sobie sprawę, być może jestem w błędzie, ale zdałem sobie sprawę z tego, że być może jesteśmy w momencie, w którym wprowadzamy technologię, która nie podniesie koszty medycyny, tylko obniży. Bo dotychczas, jak żeśmy myśleli o coraz nowszym, na przykład, nie wiem, o tomografach, o USG, o nowych urządzeniach, to mówiliśmy, no tak, no to jest skuteczne, to super działa, ale niestety to kosztuje, to powoduje, że koszty leczenia cały czas rosną. Natomiast ta technologia może spowodować, że te koszty spadną, dlatego że jeżeli będziemy w sposób mądry z tego korzystać i wykorzystywać te dane, to uda się wyłapywać ludzi, zanim oni będą w stanie krytycznym i zanim ich leczenie będzie wymagało kosmicznych budżetów. Natomiast do tego wszystkiego jest potrzebna, to o czym rozmawiamy od samego początku, jest potrzebna sieć. I to dobrze zaprojektowana, nie wszędzie ona musi mieć super wysoką przepustowość, stąd myślę, że pan doktor tutaj na ten temat wie nieporównywalnie więcej niż ja. Te częstotliwości to nie jest jedna częstotliwość na cały kraj albo na całą Europę albo na cały świat. Są częstotliwości wyższe, chyba 2,6, o ile dobrze pamiętam, które mają pokryć te obszary, gdzie jest szczególnie duże zagęszczenie. Jest częstotliwość 700, która ma pokryć cały kraj, jakby jak to ma być taką bazową i ona nie wymaga z kolei masztów zbyt często. Więc ten system jest nieco bardziej złożony, natomiast dzięki niemu będziemy w stanie z jednej strony zaspokoić potrzeby, które już mamy, a które w wielu miejscach i wielu sytuacjach już teraz nie są zaspokajane, a równocześnie wprowadzić nowe technologie, na które wielu z nas patrzy z może z lekkim takim niedowierzaniem, że to nie jest film science fiction, tylko że to już jest rzeczywistość, a wielu czeka po prostu, kiedy one zostaną wprowadzone.
No i właśnie wracając do owego zagęszczenia, 4G to jest do 1000 urządzeń na kilometr kwadratowy, a 5G to aż 1000 urządzeń na kilometr kwadratowy. Jeszcze może w Białymstoku nie ma takiej potrzeby, w województwie katowickim no już być może taka potrzeba jest, ale wyobraźmy sobie takie Tokio, Nowy Jork czy inne miasta o tak wielkiej liczbie ludności, że aż nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, to tam owo zagęszczenie jest bardzo istotnym parametrem. Pan doktor Maciej Sadowski.
Dokładnie. Tutaj weźmy pod uwagę to, że to, co pan doktor Rożek mówił już, że jest tak, że bardzo często mamy przy sobie więcej niż jedno urządzenie, które się komunikuje. Tych urządzeń w przypadku dużych skupisk ludzi, dużych aglomeracji są naprawdę setki tysięcy, miliony. Tutaj dodatkowo, jeżeli wprowadzamy sieć G, staramy się w pewien sposób zautomatyzować pewne procesy. Stawiamy na rozwój internetu rzeczy, gdzie jest coraz więcej urządzeń, które samoistnie, same z siebie się komunikują w celu realizowania jakichś po prostu funkcji, jakiejś funkcjonalności. To dostajemy właśnie tak olbrzymie ilości urządzeń po prostu na jednostkę powierzchni, na kilometr kwadratowy. I to nie jest nic dziwnego. Taki trend będzie występował. Powiedzmy w takich obszarach jak Podlasie, owszem, gdzie tej ludności jest więcej, mniej, gdzie nie mamy takich aglomeracji, takiego zagęszczenia mieć nie będziemy. Ale na to trzeba patrzeć nie przez pryzmat tego, co jest teraz, a przez pryzmat tego, co jest w obszarze kraju, co może być kiedyś. Zawsze jest tak, że każda sieć, każda technologia jest projektowana na wyrost. Nie robi się nigdy wszystkiego po prostu na styk, że to nam w tej chwili wystarczy, tak w ten sposób zróbmy. Jeżeli kładziemy sieć telekomunikacyjną, kładziona jest w ten sposób, że jest kładziona rura. W tej rurze mogą być następne 4 rury, w których znajdują się światłowody, ale no, nie mamy takiego zapotrzebowania i tylko jedna rura jest zapełniona. I co się robi? Kładzie się wszystkie 4, bo w przyszłości będzie można je zapełnić. I tak się dzieje. I analogicznie jest właśnie siecią komórkową, sieciami bezprzewodowymi. To tyczy się nie tylko całej infrastruktury stacjonarnej jako takiej, ale całej infrastruktury też radiowej. To, co tutaj padło wcześniej, to też trzeba mieć świadomość tego, że sieć 5G nie jest siecią jednolitą w sensie jednej częstotliwości, jednego pasma częstotliwości. Te zakresy częstotliwości, które mogą być wykorzystane, są co najmniej 3. Jest to pasmo 700 MHz, 3,6, ewentualnie 2,6. Niektórzy operatorzy mogą nakładkowo na sieci 4G wykorzystywać i 26 GHz. I każda z tych każdy z tych pasm ma swoją własną specyfikę i będzie wykorzystywane, powiedzmy, w takich obszarach, gdzie jest to konieczne. Częstotliwości rzędu 700 MHz są to częstotliwości, które bardzo dobrze propagują. Infrastruktura w zasadzie jest gotowa, bo powiedzmy, są to zbliżone częstotliwości do częstotliwości GSM. Można tą infrastrukturę wykorzystać, ale jeżeli chodzi już o 3,6 giga czy 26, ona musi być zbudowana od nowa. I w zasadzie te zakresy częstotliwości, one będą pokrywać właśnie te obszary, gdzie jest największy ruch, największe zagęszczenie. Tu też dobrze byłoby przywołać takie, powiedzmy, plany, które są po prostu związane z wprowadzaniem sieci 5G, jeżeli chodzi o Europę, to mówi się, że w zasadzie na samym początku mówimy o jakiejś jednej aglomeracji, o jakimś jednym mieście. Później do 2025 roku są to większe aglomeracje na terenie kraju, nie cały kraj. Takie wprowadzanie sieci 5G to są olbrzymie koszty i to będzie trwało w czasie. I w tym czasie się te wszystkie, powiedzmy, potencjalne możliwości będą pokazywać, będzie można wykorzystywać je do coraz różniejszych celów i się raptem okaże, że to jest ta nasza sieć docelowa i ona może być w pewnym momencie już też niestety niewystarczająca.
Tak jak się okazuje, z naszą dostępnością do bezprzewodowej sieci, jeśli chodzi w domu Wi-Fi, gdzie pracuje się już nad standardem 6G. Ale teraz pytanie do pana doktora Tomasza Rożka. Całe kłopoty, jakie są teraz w naszym społeczeństwie i nie tylko naszym, to są związane z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na organizmy. I no właśnie, porównując te 2G do 5G, czyli na przykład tę telefonię komórkową z siecią analogową jeszcze sprzed wielu, wielu lat z współczesną siecią, to jakie są tam promieniowania, gdyby te nadajniki sprzed 20-30 lat porównać do tych nadajników, które stawia się teraz po to, żeby zapewnić łączność 5G?
Dotknął pan tematu, o którym można mówić godzinami, bo tutaj tak naprawdę jest mnóstwo różnych tematów, które trzeba by było wyjaśnić. W przestrzeni medialnej, która charakteryzuje się wysoką taką emocjonalnością przekazu, zwykle brakuje na to przestrzeni, brakuje na to miejsca, żeby wyjaśnić wszystko od początku do końca. Mówimy o wielu różnych parametrach. Jednym z tych parametrów jest częstotliwość. Pan doktor przed chwilką wspominał o częstotliwościach różnych. Te częstotliwości same w sobie, one nie są w tym sensie nowe, że to nie jest tak, że my je dopiero co odkryliśmy. One w naszym otoczeniu już funkcjonują. Nie ma żadnych danych, nie ma żadnych raportów, które by wskazywały na to, że promieniowanie elektromagnetyczne w tym paśmie komórkowym, że ono powoduje, czy że ono przyspiesza, czy że ono zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na jakieś konkretne albo ogólnie na nowotwory. Co więcej, powiedziałbym, jeżeli porównujemy kwestię i tu wchodzimy w drugą zmienną, czyli moc promieniowania, powiedziałbym, że w porównaniu z latami wcześniejszymi my w pewnym sensie jesteśmy coraz bardziej bezpieczni, dlatego że moce, jakie są produkowane, proszę mi wybaczyć, panie doktorze, że używam takich skrótów, że moce, które są produkowane przez chociażby anteny, one są coraz mniejsze. Wiąże się to z coraz doskonalszą elektroniką z jednej strony, coraz większą takim naciskiem także na to, żeby nasze baterie w smartfonach wytrzymywały jak najdłużej, więc tutaj firmy, które produkują te urządzenia, w ich interesie jest, żeby te moce promieniowania były jak najmniejsze, ponieważ one zużywają mniej energii, a zależy nam na tym przecież, żeby smartfon nie był połączony z takim akumulatorem samochodowym, tylko żeby rzeczywiście, jak już go podładujemy, żeby on przynajmniej tą dobę pracował. Dzisiaj nie wszystkie ogarniają temat w całą pełną dobę, więc niektórzy mają taki odruch Pawłowa, że jak gdzieś wchodzą na spotkanie czy do jakiegoś pomieszczenia, to się rozglądają, gdzie by tutaj podładować. No ale to jest właśnie ten problem. Mamy urządzenie o bardzo wysokiej mocy obliczeniowej, mamy urządzenie z bardzo dużym ekranem, który zużywa bardzo dużo energii. W końcu mamy urządzenie, które pracuje cały czas w tle, jest połączone z innymi urządzeniami przez internet, przez Bluetooth, czy przez jakieś inne standardy NFC na przykład i tak dalej, i tak dalej. Te urządzenia zużywają dużo energii, więc chcemy, żeby jak najmniej tej energii zużywały, między innymi uzyskując to, że działają w nam na mniejszych mocach. W związku z tym powiedziałbym tak, skracając do minimum przekaz, nie ma żadnych dowodów, choć bada się to od wielu, wielu lat, bo sieci komórkowe, z sieciami komórkowymi mamy do czynienia nie od wczoraj, że ten zakres promieniowania elektromagnetycznego, ten zakres, mam na myśli tutaj mikrofale, że one wpływają niekorzystnie, statystycznie rzecz biorąc, że wpływają niekorzystnie na dużą grupę ludzi. Innymi słowy, nie zauważamy w społeczeństwach, w dużych grupach ludzi, które wykorzystują tą technologię, jakiegokolwiek wzrostu czy konkretnych nowotworów, czy nowotworów w ogóle. Natomiast z czasem coraz mniejsze moce powodują, że jeżeli jest jakikolwiek wpływ, to ten wpływ raczej powinien być coraz mniejszy, a nie coraz większy.
To pytanie do doktora Macieja Sadowskiego. To owijać telefon w folię aluminiową?
Absolutnie nie. Nie twórzmy czegoś na wzór klatki Faradaya. To temat, który ostatnio się stał po prostu popularny w takich środowiskach, powiedzmy, które szukają jakichś sensacji. Tutaj wracając do tego, co wcześniej zostało powiedziane, jeszcze chcę powiedzieć coś takiego, że z punktu widzenia pracy systemu telekomunikacyjnego chcemy, żeby stacje pracowały bezawaryjnie, żeby nie było zakłóceń z jednej stacji do drugiej. Skoro są stacje coraz gęściej postawione, muszą być coraz mniejsze moce. My nie jesteśmy w stanie zrobić sprawnego systemu, który obsłuży z odpowiednią jakością, odpowiednio dużą ilość użytkowników, jeżeli on będzie pracował z dużymi mocami. To po prostu jest fizycznie nierealizowalne.
Ale tu można znakomicie porównać do tych linii przesyłowych energetycznych. Jeśli mamy linię 400 kV, to nie oznacza, że można z tej linii korzystać podłączając lodówkę, bo po drodze musi się to jednak podzielić na znacznie drobniejsze stacje, skończywszy na 15 tysiącach kV i w konsekwencji dopiero te 230, czyli to, co mamy w gniazdku.
Dokładnie, dokładnie tak jest. Także te moce muszą spadać i one są coraz mniejsze. Inna sprawa, że urządzeń mamy coraz więcej i powiedzmy w pewien sposób pewne promieniowanie tła jest coraz wyższe. Ale no, miejmy też świadomość tego, że my mamy coraz więcej różnego rodzaju nadajników, odbiorników, które pracują też od dłuższego czasu. My na przykład wprowadzamy w sieci 5G częstotliwości 700 MHz w tych zakresach częstotliwości, gdzie była nadawana kiedyś telewizja. Czyli powiedzmy, wykorzystujemy to do trochę innych celów. Jedne nadajniki znikają, telewizja to są nadajniki dużej mocy. Pojawiają się nadajniki dużo mniejszych mocy. W pewien sposób tło w jakiś tam sposób rośnie, ale są to nadal stosunkowo niewielkie poziomy. Tu gdyby prześledzić to, co pewne organizacje, komisje międzynarodowe do spraw badania czy pól promieniotwórczych, pól elektromagnetycznych, czy oddziaływania takich obiektów na zdrowie, to co piszą, to co mówią, to się raptem okazuje, że my tak naprawdę nie przekraczamy takich poziomów. Są podefiniowane pewne poziomy, które są poziomami dopuszczalnymi, granicznymi. Te poziomy są zdefiniowane w ten sposób, żeby nie można było zaszkodzić człowiekowi. Inna sprawa, że jeżeli mamy zdefiniowane, to ostatnio zostały takie te poziomy właśnie promieniowania dopuszczalne podniesione. Szczególnie właśnie jeżeli chodzi o częstotliwości mikrofalowe powyżej 2 GHz do 10 W na metr kwadratowy. I ten poziom, on też jest postawiony w ten sposób, że są to poziomy maksymalne dopuszczalne i tu się nie powinno z człowiekiem nic dziać. Musimy też mieć świadomość tego, że każda stacja telekomunikacyjna, która jest stawiana, ona musi przejść odpowiednie badania, musi być zrobiona ocena oddziaływania na środowisko, która pokazuje, jakie są powiedzmy, wyliczone poziomy promieniowania, które mogą wystąpić. Dopiero wtedy ona może uzyskać zgodę na realizację. Inwestor może uzyskać zgodę na realizację takiej inwestycji, takiej stacji. Dalej, jeżeli zostanie uruchomiona, muszą być przeprowadzone pomiary. Muszą być przeprowadzone pomiary przy włączonych wszystkich stacjach, na przykład na danym maszcie. I my, o ile liczymy tylko pole od danej stacji, to mierzymy od wszystkiego. To wszystko jest kontrolowane. To nie jest tak, że to jest wolna amerykanka, że nam się robi krzywdę. Nie. Są instytucje, które kontrolują to, które mają nad tym pieczę.
No i na zakończenie podsumowując, musimy także wziąć pod uwagę, bo mówiliśmy właśnie o tak zwanym promieniowaniu tła, że każde urządzenie, nawet lodówka, nie mówiąc o samochodzie, również wytwarza jakieś pole elektromagnetyczne. To pytanie do pana Tomasza Rożka, a przecież z tych urządzeń z pewnością nie zrezygnujemy. Każde podłączenie zasilacza do jakiegoś urządzenia to również pole elektromagnetyczne. Chcemy ładować komórkę, to również dodajemy tam parę tych megaherców czy kiloherców, które pojawiają się w naszym otoczeniu i również mogą na nas oddziaływać.
Tutaj niestety, rozmawiając na ten temat, musimy mieć świadomość, że ta materia nie jest prosta do wytłumaczenia, chociażby dlatego, że nie mówimy o jednym konkretnym promieniowaniu czy o jednej konkretnej fali. Fala oczywiście kojarzy nam się czy z falą na wodzie, czy na, nie wiem, na jakimś takim sznurze, że coś idzie do góry i na dół. Fale elektromagnetyczne, one do pewnego stopnia można takie analogie czynić, ale w rzeczywistości to jest coś bardziej złożonego. Przede wszystkim dlatego, że fal elektromagnetycznych jest bardzo dużo. To jest rodzina fal, a nie jedna konkretna fala.
Tak jak człowiek mówiąc, używa głosu też w różnych przedziałach częstotliwości, od 20 do 20 kHz.
Ale to jest jeszcze bardziej złożone, dlatego że niezależnie od tego, jakiej częstotliwości używamy my, czy powiedzmy mówimy basem, czy zaczynamy piszczeć, to generalnie od strony fizyki właściwości tych fal, tego piszczenia i tego grubego, tego jakiego
niskiego głosu,
one są dokładnie takie same. W przypadku fal elektromagnetycznych tak nie jest. Niektóre fale elektromagnetyczne, mówimy tutaj o falach krótkich, dużo krótszych niż światło widzialne na przykład, mówimy, że to są fale jonizujące, czy to jest promieniowanie jonizujące. Oznacza to w praktyce, że niosą na tyle dużo energii, że są w stanie zdemolować cząsteczkę chemiczną. Cząsteczkę chemiczną, na przykład kwas DNA, czyli przy replikacji komórki powstaje możliwość, powstaje ryzyko powstawania mutacji, czy tak zwanego nowotworzenia. I mówimy wtedy o falach jonizujących. Takimi falami jest na przykład promieniowanie jądrowe, takimi falami jest chociażby światło UV, dlatego mówimy ci świadomi bardziej, albo już dzisiaj myślę, że wszyscy o tym wiedzą, jak idziemy na zewnątrz i świeci mocne światło, tak, mocne słońce świeci latem, to smarujemy się filtrem UV po to, żeby właśnie odciąć część tego promieniowania, które pada na naszą skórę, od dostępu do komórek, ponieważ może to potencjalnie nam zagrozić. Później jest światło widzialne. Nie ma absolutnie tych właściwości jonizujących, ale ten zakres fal działa na nasze oczy. Później są mikrofale. One mają jeszcze inne właściwości, więc nie możemy powiedzieć, że wszystkie fale elektromagnetyczne w całym zakresie są dla nas kompletnie nieszkodliwe, hulaj dusza piekła, nie ma się czym przejmować. To jest nieprawda. Mówimy jednak o tym, że ten zakres fal, który jest wykorzystywany w łączności komórkowej, to jest zakres, który nie ma właściwości jonizujących. Nie ma możliwości takiej, żeby przy tych długościach fal i przy tych natężeniach, przy tych mocach, żeby stało się to, o czym mówią, nazywam ich czasami tacy internetowi naukowcy, którzy znają się na tym, bo się znają, a nie dlatego, że pokończyli szkoły albo kursy, którzy twierdzą, że jak wprowadzimy 5G, to nagle ludzie zaczną umierać masowo na raka. Po pierwsze, tak jak pan doktor powiedział, te częstotliwości i tak są w naszym otoczeniu. Po drugie, te częstotliwości niejednokrotnie miały w przeszłości wyższe moce niż będą miały teraz. Po prostu wykorzystujemy w ramach tej samej technologii komunikacji komórkowej trochę inny zakres fali. I ja myślę, że tej całej rozmowy i tych emocji, które przecież się pojawiają także w kontekście koronawirusa. Dla mnie to jest szokujące, jak dużo osób rzeczywiście myśli, że koronawirus jest przenoszony przez sieć 5G. Gdyby rzeczywiście był przenoszony przez sieć 5G, to szanowni państwo, nie tylko Polska, ale i cała Europa byłaby wolna od koronawirusa, ponieważ nie ma sieci 5G jeszcze nigdzie. To jest technologia, którą się projektuje, a nie którą już się buduje, która już działa. Natomiast tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie telekomy, ale także na przykład niektórzy politycy albo niektórzy innowatorzy nie używali w kontekście 5G słowa rewolucja. Ponieważ moim zdaniem to nie jest żadna rewolucja, to jest ewolucja. To jest to, o czym rozmawialiśmy, o czym mówiliśmy z panem doktorem przez całą audycję. Nie mówimy o nowym czymś. Mówimy o poszerzeniu, mówimy o zwiększeniu przepustowości technologii, którą znamy od bardzo dawna. No może nie bardzo dawna, bo nie od 500 lat, tak, ale od dawna, przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Słowo rewolucja kojarzy się historycznie z obcinanymi głowami, z przemocą, z jakimiś zmianami, które niekorzystnie wpływają. Stąd jak się pojawia rewolucja 5G, to też pojawiają się skojarzenia z czymś, co może być niebezpieczne, potencjalne niebezpieczne, z czymś, co przyniesie jakiś rodzaj niepewności, jakiś rodzaj takiego zamieszania, takiej zawieruchy. To jest nieprawda. To jest
technologia. I tutaj musimy, panie doktorze, postawić kropkę, bo czas też nie przyspieszył, ani nie zwiększył pojemności. Godzina jest nadal godziną. Dziękuję pięknie. Dzisiaj o 5G rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem Rożkiem, fizykiem i popularyzatorem nauki, oraz z doktorem inżynierem Maciejem Sadowskim z Politechniki Białostockiej. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.